Temat, który dzisiaj podejmujemy, to przyszłość polskiego węgla. A naszym gościem jest pan Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Kłaniamy się, panie przewodniczący.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże. Przyszłość polskiego węgla, i to nieprzypadkowy tytuł, moglibyśmy nazwać tę rozmowę Przyszłość węgla w Polsce, ale chodzi nam o polski węgiel. Pamiętamy umowę społeczną, już 2 lata praktycznie od jej podpisania, jeszcze nie notyfikowana w Unii Europejskiej, ale ta umowa społeczna mówi o tym, że odejście od węgla w Polsce to koniec roku 2049. Jak na początku 2022 roku wygląda ta sprawa? Czy to jest kwestia ostateczna, przesądzona? I tak na przyszłość polskiego węgla, czy węgla w Polsce mamy patrzeć, że 2050, 1 stycznia już o węglu się nie mówi.
No i Grzegorzu, no sytuacja wygląda tak, że byłem tutaj w czerwcu chyba 2022 roku ostatni raz. Mieliśmy nadzieję, ja miałem nadzieję, że coś rzeczywiście się zmieni, że wojna na Ukrainie i potem embargo na rosyjski węgiel i kłopoty z wysokie ceny gazu, kłopoty z energią, kłopoty z węglem nauczą coś elity polityczne w Unii Europejskiej, nauczą naszych polityków w Polsce. No ale niestety tak się nie stało. Mieliśmy nadzieję, że umowa będzie w jakiś sposób weryfikowana, że przed węglem otworzą się nowe perspektywy, że może będziemy go więcej wydobywać przez dłuższy okres czasu. Natomiast no, okazało się, że no, niczego się nie nauczyli politycy. Unia Europejska, pretekst wojny w Ukrainie wykorzystała do tego, żeby przyspieszyć dekarbonizację, uważając, że tylko OZE, tylko energia wiatrowa, fotowoltaika, ta ekologiczna energia będzie przyszłością Europy. No w Polsce też myśleliśmy, że rząd polski siądzie z nami do rozmów, że wydłuży żywotność niektórych kopalń, że będzie to górnictwo dłużej funkcjonowało, że może paliwem przejściowym w tej transformacji zamiast gazu będzie węgiel, ale z naszych informacji wynika, że tak nie będzie, dlatego też mijają, za chwilę będą 2 lata, no i w tym roku, jeżeli nam się potwierdzi to wszystko, że węgiel nie będzie paliwem przejściowym, że będą niewielkie korekty tylko w umowie społecznej, no to będziemy chcieli przypilnować, żeby rzeczywiście w wersji po tych niewielkich korektach została ona notyfikowana w Unii Europejskiej, czyli do roku, mam nadzieję, bo jeszcze też nie wiemy, jakie będą decyzje Unii Europejskiej, ale do roku 2049 umowa będzie obowiązywać i będziemy powoli odchodzić od własnego źródła energii, jakim jest węgiel kamienny i najprawdopodobniej też węgiel brunatny, co za tym idzie, bo tam też podpisano umowę społeczną w węglu brunatnym, czyli odejdziemy od własnych źródeł, czy własnych surowców, z których produkujemy energię. No, widać, rząd polski i Europa postawiła na wiatraki, na źródła odnawialne, rząd polski postawił na atom i na źródła odnawialne, bo głośno słyszymy, że wybudujemy do 2033 roku reaktory atomowe. Jedne wybuduje PGE, ZGPAK i Koreańczycy, a drugi wybudują nam Amerykanie, White House, jeżeli dobrze wypowiadam, to White House nam wybuduje kolejną elektrownię jądrową, natomiast no, wiatraki będą to farmy na morzu i to ma być już, powiedzmy, cały skład, z którego będziemy pozyskiwać podobno energię.
Umowa społeczna, myśmy o niej mówili na naszej antenie, ale myślę, że warto też przypomnieć, co ona zakłada. Wiemy tylko, że wygaszanie to koniec 2049 roku. co w tej umowie społecznej się znajduje, jakie zapisy?
Znaczy, no ojcze Grzegorzu, w umowie społecznej przede wszystkim są zapisy osłonowe dla pracowników górnictwa. Już żeśmy pierwszą transzę pracowników wypuścili rok temu na tak zwane urlopy górnicze, na inne odejścia, na odprawy, na jednorazowe odprawy, i to było około 2000 ludzi. No a zakłada, że będziemy powoli odchodzić od węgla, ograniczać wydobycie. Są tam wyszczególnione na osi czasu wszystkie kopalnie funkcjonujące w Rudzie, nie wszystkie kopalnie funkcjonujące w Polsce, kopalnie objęte umową społeczną, to są kopalnie zrzeszone w Polskiej Grupie Górniczej w Tauronie i Węglokoksie Kraj, bo umowa nie dotyczy Bogdanki, no i nie dotyczy Jastrzębskiego z racji tego, że Jastrzębska Spółka Węglowa wydobyła węgiel koksowy, natomiast jakby powiedzieć, ma też niewielkie ilości wydobywa, może niewielkie, to tak źle powiedziane, ale około 3 milionów ton wydobywa też węgla energetycznego, ale przede wszystkim ich produktem jest węgiel koksowy, i ta umowa, są wyszczególnione te kopalnie na osi czasu, no i powoli w których latach te kopalnie będą, powiedzmy, zamykane i będą powoli likwidowane, a my będziemy schodzić z wydobyciem i w tym samym czasie ludzie będą odchodzili czy na osłonę, czy na urlopy, na emerytury. No z naszych gdzieś tam wyliczeń wychodzi na to, że większość pracowników, jeżeli ta umowa zostanie notyfikowana, będzie obowiązywała do 2049 roku, dopracuje do emerytury. Umowa także zawierała powstanie tak zwanego Funduszu Transformacji Śląska. No, ustawa została przyjęta przez Sejm, podpisał ją pan prezydent, no ale tak jak mówię, no, czy ona będzie spełniała swoje zadanie, bo głównym jej zadaniem było, że powstaną nowe miejsca pracy na Śląsku, przyciągnie inwestorów i no tylko, że na razie tam są tak, powiedzmy, niewielkie środki na to, żeby rzeczywiście wybudować jakieś, nie wiem, fabryki, czy stworzyć nowe miejsca pracy. Mam nadzieję, że powstanie tam, ma tam powstać jakiś zarząd tego funduszu, że będą to ludzie na tyle dobrzy, że przyciągną tych inwestorów. No bo to powinny być takie stałe, takie, powiedzmy, twarde miejsca pracy, czyli miejsca pracy, które gwarantują ludziom, że to nie będzie na chwilę, tylko będzie tak jak w górnictwie, stabilne zatrudnienie, dobre wynagrodzenia. No miejmy nadzieję, że ten fundusz się rozwinie. Oczywiście umowa społeczna zawiera także w paragrafie drugim tak zwane inwestycje wynikające z tego, żeby rzeczywiście te już 28 lat węgiel funkcjonował w Polsce, to tam są wyszczególnione inwestycje, jest budowa instalacji ICCC z wyłapywaniem dwutlenku węgla, jest wyszczególniona tak zwana produkcja blue coalu, czyli odgazowanego węgla, błękitnego paliwa, są inne inwestycje, natomiast no, z tych inwestycji na razie nie jest nic realizowane, pomimo obietnic rządzących. Jak widać, no, umowa społeczna jest szeroka, natomiast no, przykre jest to, że rzeczywiście będziemy odchodzić od własnego źródła, od własnego paliwa. No i to, że ten fundusz, jeżeli się nie sprawdzi, no to w przeciągu 28 lat odejdzie, zlikwiduje, czy straci się 300 do może 250-300 tysięcy miejsc pracy na Śląsku. No trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli to jakieś tworzenie nowych miejsc pracy nie ruszy już, no to niestety będzie to nie doprowadzi to do tego, że będą te miejsca pracy dla młodych, którzy wchodzą na rynek, żeby zastąpiły te dobre miejsca pracy w górnictwie. Pamiętamy, że jest specjalna strefa ekonomiczna w Katowicach. Ona funkcjonuje niedawno, obchodzi o 25-lecie i przez te 25 lat stworzyła 80 tysięcy miejsc pracy. Więc gdzie te 300 tysięcy, jeżeli weźmiemy 28 lat funkcjonowania górnictwa, no to nie wiem, czy rzeczywiście powstaną na Śląsku te miejsca pracy. I obawiam się, że żeby tylko nie było tak, że Śląsk podzieli los Wałbrzycha, gdzie zlikwidowano górnictwo, no niestety nic tam się wielkiego nie stworzyło i nie ma tam tych miejsc pracy, żeby młodzi mogli tam pracować.
Umowa społeczna, panie przewodniczący, to jest pewne porozumienie dwóch stron. Z tego, co słyszeliśmy już, ta umowa nie zostanie raczej zmieniona, żadne takie konkretniejsze zmiany nie nastąpią. Im plus, tak powiem z naszej perspektywy, czyli ten czas nie będzie wydłużony korzystania z węgla. Natomiast pan przewodniczący wspomniał, że jeżeli to, co już jest ustalone, zostanie dotrzymane, więc pytanie, czy jest zagrożony ten 2049 rok, czy może coś wcześniej się zadziać?
No ojcze Grzegorzu, no powiem tak, różne słyszałem wypowiedzi. No ostatnio pamiętam wypowiedź prezesa Polskiej Grupy Energetycznej, który był na tym forum światowym w Davos, który mówił, że kilkanaście lat jeszcze będzie funkcjonowało górnictwo. No, patrząc do słownika, kilkanaście to jest od 11 do 19, a przed nami 28. Nie wiem, czy to nie jest tak, że pan prezes z racji tego, że jest blisko rządzących, wie coś więcej, no więc powiem, że to budzi bardzo duże obawy. No i hasła z jego strony typu, że węgiel się w Polsce nie opłaca, jest nieekonomiczny, głęboko się go wydobywa. No niestety mija się pan prezes z prawdą, bo węgiel wydobywaliśmy w miarę tanio, natomiast drogo to właśnie energetyka i inni kupili za granicą, bo kupowali go po 70 chyba 80 zł za gigajoula, gdzie myśmy sprzedawali w granicach 20, 17, 18 zł za gigajoula. Więc to jest takie mijanie się z prawdą. Natomiast widać też, kto ma dostęp do ucha pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo podobne słowa pan prezes wypowiedział gdzieś tam, gdzie zrobiła się burza na Śląsku, że rzeczywiście nie chcą, czy chcą wcześniej zlikwidować górnictwo. Więc wiemy już mniej więcej, kto podpowiadał te takie, powiedzmy, słowa panu prezesowi. Tak nam się przynajmniej wydaje, bo słowa się powtórzyły prawie identyczne, więc myślę, że to nie było w odwrotną stronę, ale w tą stronę właśnie, że panu prezesowi ktoś to podpowiadał. No myślę, że obawy budzi też fakt, że wchodzi, tak ma wejść w życie, tak zwana dyrektywa metanowa. Co ona zawiera? No Unia Europejska uznała, że metan jest 20-krotnie bardziej szkodliwy dla środowiska niż CO2. No i tu jest problem, że z naszych informacji wynika, że rządzący twierdzą, że już nie da się nic zrobić. W marcu ma być ta dyrektywa ma być w marcu przyjmowana w parlamencie. No i teraz, jeżeli zostanie przyjęta, to ona zakłada, że będzie można na kopalni wypuścić w powietrze, czyli około 5 ton na 1000 wydobytego węgla. Żeby radiosłuchaczom uświadomić, polskie kopalnie emitują około 8 do 14 ton na 1000 ton wydobytego węgla. Na dzisiaj też jest tam zapis taki, że kary muszą być dotkliwe i odstraszające przedsiębiorcę. No więc jeżeli rzeczywiście będzie prawdą to, że gdzieś się mówi, że będzie to na przykład 20 razy cena ETS-u, czyli cena za emisję CO2, który dzisiaj wynosi 83 euro, no to łatwo policzyć, że to jest 1600 euro za emisję tony. No. Więc jeżeli by taka to weszło i zaczęło obowiązywać od 2027 roku, no to niestety, ale nie będzie chyba stać ani Polskiej Grupy, ani Taurona, ani innych kopalń na to, żeby zapłacić tak olbrzymich kar, więc wtedy, licząc dokładnie, to zostałoby w Polsce 7 kopalń, które są na dzisiaj niemetanowe. Natomiast, no i to są te obawy, to są te zagrożenia, które mówią o tym, że jeszcze wcześniej może ten węgiel zostać zlikwidowany decyzjami Unii Europejskiej. No oczywiście, jeżeli to się potwierdzi, no to myślę, że no górnicy nie mają już nic do stracenia, no i będzie trzeba wziąć no i zacząć protestować. No niestety musimy bronić swoich miejsc pracy, skoro żeśmy 9 miesięcy negocjowali umowę społeczną i wszyscy nas zapewniali, że będzie realizowana i że to będzie te 29 lat, teraz już 28, a się okaże, że decyzjami Unii i przyzwoleniem polskiego rządu będzie się nas wcześniej miało zlikwidować ze względu na ten metan, no to rzeczywiście ktoś z nami, powiedzmy, pograł bardzo nieszczerze, tak. No i to pewnie ten czas decyzji czy informacji, jak to wygląda rzeczywiście, czy nie możemy nic zrobić, no zbliża się bardzo szybko, no bo to marzec niedaleko, a pewnie jeszcze będziemy chcieli, przynajmniej ja będę chciał jako szef Górniczej Solidarności zaapelować do przewodniczącego Piotra Dudy, żeby zorganizował takie spotkanie w obecności premiera Morawieckiego z sygnatariuszami umowy społecznej z każdej strony społecznej, pracodawcy i rządowej i żebyśmy sobie tam w tym gronie wyjaśnili rzeczywiście, jak to ma wyglądać. No bo jeżeli to ma rzeczywiście ta dyrektywa obowiązywać, nie możemy nic zrobić, to wcale się nie dziwię, dlaczego nie chcą notyfikować umowy społecznej. No więc to się może jedno z drugim wiązać. No ale tak jak powiedziałem, to jest przed nami, czekamy, zobaczymy, co się w tym temacie zadzieje.
Panie przewodniczący, od 2050 roku, tak jak mówią unijni urzędnicy i komisarze, Europa ma stać się zeroemisyjnym kontynentem, czyli czystym, mówiąc prosto. No ale my nie jesteśmy osobnym światem jakimś, tylko jesteśmy pośród innych kontynentów, ale także na naszym kontynencie, choćby Federacja Rosyjska, ona się nie za bardzo przejmuje, nie należy do Unii Europejskiej, nie za bardzo się przejmuje w emisją CO2 czy metanu, czy innych substancji, które zanieczyszczają atmosferę i środowisko, nie mówiąc już o Chinach na przykład, czy o Indiach. Więc z jednej strony no, szlachetny cel, no bo chcemy, żeby planeta jak najdłużej funkcjonowała. Z drugiej strony, czy my jesteśmy w stanie sami jako Europa zapewnić całemu światu no, to, że trochę dłużej ten świat będzie istniał?
Ojcze Grzegorzu, no trzeba mieć jasną świadomość. Europa, ja już nie pamiętam, czy to Unia Europejska tylko, czy Europa, ale mi się wydaje, że Unia odpowiada za niecałe 9% emisji CO2. Polska, ostatnio czytałem, że Polska 0, chyba 8,5%, 0,8,5%, czyli niecały procent my emitujemy CO2. No na pewno, jak słyszę niektórych, że ekologów, że no jeżeli Polska nie odejdzie od węgla, to świat przestanie istnieć, spali się. No niestety tak nie jest, przestanie istnieć przemysł w Polsce, to tak, bo wszystko, cała produkcja zostanie przeniesiona tam, gdzie nie ma drakońskich kar, nie ma drakońskich, jakby powiedzieć, obostrzeń. No patrzmy na to, że cały świat wydobył już chyba w tamtym roku chyba o miliard ton więcej węgla. Chiny deklarują, że dopóki nie odbudują się gospodarczo po pandemii, po COVID-zie, to dotąd będą używały węgiel, bo to jest najtańsza energia dla niego. I dopiero w 2030, to oni tak mówią wyprzedzająco, w 2030, a może później wezmą się dopiero tak dokładnie za niby ratowanie planety, w co nie wierzę, bo tak jak mówię, tam zawsze chyba będzie tak, że by przyciągnąć produkcję z całego świata, to raz jest tania siła robocza, dwa, no tania energia z węgla. To samo dotyczy Indii, to samo dotyczy innych krajów, gdzie dzisiaj rzeczywiście Europa przeniosła całą produkcję różnych produktów. No mamy tego przykład chociażby w pandemii, gdzie chyba i teraz jeszcze się czeka prawie rok na auto nowe, bo podzespoły czy półprzewodniki, które były produkowane w Chinach, no nie docierały, został przerwany łańcuch dostaw w wielu firmach. No i ta sytuacja wymknęła się spod kontroli. No dzisiaj widzimy, że na przykład Amerykanie wyciągnęli przynajmniej z tego jakieś wnioski, bo budują największą chyba na świecie u siebie fabrykę półprzewodników. Tak, no i nie chcą być już zależni od Chińczyków. Natomiast no, Europa się nie budzi. Wydajemy olbrzymie miliardy złotych na to, żeby zlikwidować przemysł, żeby cała produkcja została z Europy wyprowadzona. O ile dobrze pamiętam, to chyba w Hiszpanii jest 30 czy 40% bezrobocie wśród młodych. Za chwilę może to czekać całą Europę. No popatrzmy na Polskę, jeżeli dalej będą takie kary, przyjdzie decyzja metanowa i pozamykamy zakłady, pozamykamy kopalnie, pewnie reszta przemysłu, huty, niehuty, cementownie przeniesie produkcję poza Polskę, no to wtedy zastanówmy się, jakie to będzie bezrobocie. No mówi się oficjalnie, czy nieoficjalnie pan premier, jak był na Śląsku, mówił, że Śląsk stanie się kuźnią kadr, kuźnią, że będzie to druga Dolina Krzemowa. No tylko na razie to jest opowiadanie, jak ja to mówię, bajek z mchu i paproci, bo nie tak dawno deklaracje, bo jakżeśmy podpisali umowę społeczną, tam jest zapis zresztą, że powstanie fabryka samochodów elektrycznych Izera. Chyba tam nawet nie wbito jeszcze łopaty pod budowę, więc no nie wiem, czy to ma szansę w ogóle zafunkcjonować, jak dzisiaj już te najbardziej wiodące firmy budują w pełni elektryczne auta. Natomiast, no tak jak mówię, no jest to trudna sytuacja, przynajmniej tak uważam dla Europy. Religia klimatyczna się bardzo mocno rozwija, no i może być źle w Europie, a przede wszystkim źle w Polsce. Ktoś kiedyś powiedział, że moglibyście spalać węgiel i wszystko robić, jakbyście byli poza Europą. No i to jest chyba prawda, bo już wcześniej wspominałem, że Japończycy odchodząc z atomu przeszli na węgiel i cały czas jakby usprawniają te swoje elektrownie, żeby były jak najmniej emisyjne.
Pamiętam, w świętej pamięci pan profesor Jan Szyszko też proponował pracę nad tym, żeby spalanie węgla było jak najmniej emisyjne, żeby no praktycznie zeroemisyjne. No to ten pomysł albo wyśmiewano, albo przemilczano skutecznie po to, żeby pokazać, że to nie jest do końca ta droga, że to nie jest do końca po drodze choćby z tymi, którzy wyznają religię ekologizmu, jak to pan przewodniczący wspomniał, a wydaje się, że dla Polski byłoby to czymś, no, co byśmy mieli jako argument, żeby pokazać Europie, my spalamy niskoemisyjnie.
No, ojcze Grzegorzu, na świętej pamięci profesorem Szyszko, żeśmy współpracowali jeszcze jak przewodniczącym Sekretariatu Górnictwa i Energetyki był Kazimierz Grajcarek. Jeździliśmy tam, robiliśmy różne spotkania, zrobiliśmy, to się tak nazywało PreCOP, byliśmy nawet w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, taką konferencję zorganizował Kazimierz, no ale się okazało na tej konferencji, że na sali siedzieli wszyscy przekonani do górnictwa, więc nie było kogo przekonywać, bo nikt nie był zainteresowany tym, żeby przyjść i posłuchać rzeczywiście. No takie mają podejście w Europie. Pan profesor Szyszko nie tylko mówił o węglu, ale też mówił o tym, o tak zwanym pochłanianiu przez lasy. On się na tym znał, tak? No ale to wszystko zostało gdzieś odsunięte, zapomniane. No i tak jak mówię, no był bardzo mądrym człowiekiem, a niestety Polska nie wykorzystała tego potencjału. No bo tak jak mówię, no żebym tylko był złym prorokiem, żeby się nie okazało, że, bo dzisiaj mamy dostać KPO, walczymy o to KPO, natomiast żeby się tam nie okazało, że rzeczywiście jednym też z jakichś tam kamieni milowych będzie szybsza dekarbonizacja, bo to po tym się już można za chwilę wszystkiego spodziewać, więc zobaczymy. No niestety pieniądze będą płynęły na budowę atomu, budowę farm wiatrowych na morzu, no tylko trzeba sobie jasno powiedzieć, żeby wszyscy radiosłuchacze też wiedzieli, że jak przed wojną, no Niemcy chcieli nas uzależnić od rosyjskiego gazu. Udało się im to chyba w 50 albo 60%. Natomiast no dzisiaj Niemcy razem z Chińczykami chcą nas uzależnić w 100% od technologii przede wszystkim chińskiej, bo wszystkie panele fotowoltaniczne są produkowane w Chinach. Po drugie, wszystkie komponenty te do tych wiatraków na morzu, te bebechy, środek, to wszystko potrzebuje do produkcji tak zwanych metali rzadkich ziemi, tak? Dobrze mówię. No i to w większości jest, wydobywają Chińczycy, a po drugie tam, jeżeli nie wydobywa się w Chinach, to spółki chińskie najprawdopodobniej już w większości kontrolują te, czy w Afryce, w Kongo, czy wszędzie wydobywane tak zwane metale ziem rzadkich. I z tych metali produkuje się wszystko to, co jest potrzebne w wiatrakach, więc będziemy uzależnieni w 100% od chińskiej technologii. Natomiast Niemcy są chyba jedynym krajem, który do tych dużych wiatraków na morzu produkują turbiny. No i oczywiście, jak widzimy, pompy ciepła czy inne rzeczy, to też jest w większości wszystko niemieckie. No i nie wierzę, że przekażą nam, czy zaproponują, czy będą chcieli produkować cokolwiek w Polsce, więc tak jak kiedyś żyliśmy na szparagi, tak teraz staniemy się monterami tych urządzeń, nie naszej technologii, nie naszej. I jeszcze jedna taka mała dygresja, że po pierwsze do produkcji tych metali z ziem rzadkich potrzebna jest bardzo olbrzymia energia, dlatego Chińczycy przede wszystkim biorą tą energię z węgla. A wiatrak wyprodukowany z energii, z węgla, ma taki ślad węglowy ze sobą, że najprawdopodobniej przez cały okres swojego funkcjonowania, jakby powiedzieć, tego śladu nie zrekompensuje, czy nie zneutralizuje. Także no tu o tym trzeba sobie jasno powiedzieć, że my się zachwystujemy tym, natomiast nie pamiętamy o pewnych rzeczach, że tak to na dzisiaj wygląda.
Przyszedł mi do głowy obrazek w internecie, gdzieś tam się pojawiający, człowieka ładującego samochód elektryczny w jakimś tam gnieździe, w gniazdku, a kilkadziesiąt czy kilkaset metrów dalej w tle no elektrownia cała, dymiąca, kopcąca, produkująca prąd do tego samochodu elektrycznego. Więc dlaczego to mówię? Wydaje się, że tak jak pan przewodniczący wspomniał, potrafimy się zachłysnąć tą zieloną energią, czystą energią, bo widzimy tylko te dobre strony i to dobrze, że je widzimy, ale też wydaje się, że nie do końca ci, którzy ją promują i proponują, pokazują no, te złe strony.
No i czy byłem przekonany, że rzeczywiście węgiel znajdzie swoje miejsce, będzie jakby z tym stabilizatorem, no bo trzeba sobie powiedzieć, że na Bałtyku wieje chyba 120 dni i w roku, no potem nie wieje, więc tylko w okresie, gdy będzie wiało, będzie można pozyskiwać energię z wiatraków. Oczywiście powstanie też atom, no ale no za 10 lat... gdzie miałby powstać te dwa reaktory czy atomowe, czy elektrownie atomowe, no to zapotrzebowanie na energię w Polsce wzrośnie dużo, dużo razy więcej, tak? Więc nie wiem, czy wystarczy energii z wiatraków, energii z atomówek. Oczywiście mówi się o tych małych elektrowniach, o tych MSR-ach, że będą też je budowały, KGHM chce je budować. Natomiast no, myśleliśmy, że ten węgiel znajdzie to miejsce jako stabilizator tej energii z wiatru, no bo przecież ktoś musi stabilizować, jeżeli nie będzie wiało. Taka sytuacja miała miejsce w Niemczech, gdzie przyszły mrozy i zamarzły wiatraki, no i trzeba było, wtedy kupowali w całej Europie energię, żeby mieć prąd u siebie. Nie chcę polemizować, nie chcę krytykować ani energii atomowej, ani energii wiatrowej, no ale wydamy miliardy i tak jak powiedziałem, nie będzie to nasze. energia atomowa, nie mamy u siebie uranu, chociaż mieliśmy kiedyś kopalnię uranu, ale chyba nie mamy już złóż uranu. Będziemy zależni od, co prawda niby od sojusznika, od Ameryki, no ale nigdy nie wiadomo, co się może podziać. Będziemy mieli elektrownię atomową, no natomiast, tak jak powiedziałem, wiatraki, technologia nie nasza, wydane miliardy i pewnie nie będziemy tworzyli miejsca pracy nie w Polsce, ale gdzie indziej. No i to jest takie trudne do zaakceptowania, bo tak jak powiedziałem, jak już wcześniej podpisując umowę społeczną, pogodziłem się z tym, że będziemy odchodzić, no to teraz powiedzmy po wybuchu wojny, no źle, że to wybucha wojna dopiero, że tego węgla brakło, odżyły jakieś nadzieje, ale jak widać płonne, więc już nie mam żadnych nadziei i będę przynajmniej jako Bogusław Utek, jako szef Solidarności Górniczej zabiegał o to, żeby jak najszybciej zrobiono te korekty, które trzeba do umowy społecznej, jak najszybciej ją notyfikowano w Unii Europejskiej, żeby ci pracownicy w górnictwie wiedzieli, że są bezpieczni, że mogą, że dopracują przez te 28 lat w większości do emerytury lub do tych urlopów, osłon socjalnych, żeby mogli dopracować. No i potem mi tylko żal, że no niestety, jeżeli się nie stworzy tych miejsc pracy na Śląsku, to młodzi ze Śląska będą musieli szukać, oby tak nie było, zatrudnienia gdzie indziej i oby nie spełniły się słowa przewodniczącego Dominika Kolorza, który powiedział, żeby nie chciał, żeby Śląsk stał się regionem zgaszonego światła o 21. Że zostaną po prostu sami starsi ludzie, a młodzi będą musieli szukać pracy gdzie indziej.
Tak po ludzku, panie przewodniczący, no nie słyszymy, żeby były jakieś protesty wśród braci górniczej. Wtedy by było mniej więcej wiadomo, jaki jest klimat, jakie są nastroje, ale tak w rozmowach z górnikami, w kontekście tej umowy społecznej, no coś udało się wynegocjować, natomiast nastroje wśród górników dzisiaj, jak
znaczy
pan
się ojcze Grzegorzu, no tak jak powiedziałem, no oni wiedzą, wszyscy, tak jak i my, czekają, żeby ta umowa została notyfikowana, no to jak powiedziałem, to jest dla nich bezpieczeństwo. Oni wiedzą, że jak umowa będzie, to no to są bezpieczni. Kopalnie zgodnie z harmonogramem będą likwidowane, a nie na chybił trafił, czy sposób niekontrolowany. Natomiast no protesty, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli ta dyrektywa metanowa rzeczywiście będzie wchodziła i będą zagrożone te miejsca pracy, to myślę, że no rzeczywiście nikt nie będzie miał już nic do stracenia, tak? No bo jeżeli rzeczywiście perspektywa 2027 roku okaże się taka, że rzeczywiście może dojść do likwidacji tych kopalń, które są metanowe, i to już mówię o węglu kamiennym, natomiast 2031 taka sama dyrektywa ma dotyczyć węgla koksowego, no to wtedy większość kopalń zniknie z horyzontu i to nie harmonogramowo i nie przez 28 lat, tylko no dzisiaj mamy 2023 rok, początek, i to są 4 lata, tak, niespełna. Więc tak jak powiedziałem, oczekuję takiego spotkania, będę zresztą rozmawiał chyba z Piotrem, panem przewodniczącym Piotrem Dudą w tym temacie, no i musi do takiego spotkania dojść, żebyśmy wiedzieli, jaka jest ta, czy ta rzeczywistość jest rzeczywiście aż tak okrutna, jak niektórzy mówią, czy straszna, że nie da się już nic zrobić, no to wtedy i tak pewnie będą protesty, żeby wymóc na tym jakieś zmiany decyzji. Wiem, że Eurocol, czyli cały taki zrzeszający tych pracodawców górnictwa, gdzie przewodniczącym jest prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala, no złożyły jakieś projekty do tego, do tej dyrektywy, które by złagodziły to, no zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie, ale tak jak powiedziałem, no jeżeli to się sprawdzi, te nasze wstępne informacje, że już się nie da nic zrobić, że w marcu będzie to w tej wersji przegłosowane, no to myślę, że rzeczywiście pewnie będzie, nie będzie zagranica, ale będzie ulica.
My chyba na zagranicę nie mamy szans akurat w tym przypadku.
No
to
właśnie.
Ta druga strona raczej, chociaż nie stawiamy się po stronach sporu, ale patrząc realnie oczywiście. Natomiast wspomniał pan przewodniczący o tym, że mogą się te dyrektywy pojawić. i dotknął praktycznie wszystkich kopalń w Polsce, bo sama umowa społeczna, jak słyszeliśmy, nie dotyczy tego węgla koksowego na przykład, prawda? Ale, no, ale to jest znowu kwestia kopalń, które emitują metan. No i tutaj się pętla zaciska na szyi. Sama nazwa dyrektywa, no to już tak konkretnie nas też jakby determinuje do tego, że to jest coś, co musimy zrobić, to natychmiast. Więc rzeczywiście, jeżeli by te dyrektywy zostały przegłosowane i miały wejść w życie dużo wcześniej niż umowa społeczna, to wydaje się, że to bardzo niekorzystne dla Polski. O co chciałem zapytać? No, czy ten szantaż ze strony Unii Europejskiej, z którym mamy do czynienia w innych kwestiach, też choćby to KPO, te kamienie milowe, o których słyszymy, czy to nie sprawi właśnie, że no, górnictwo na tym ucierpi, to dużo wcześniej? Czy te obawy są duże i czy znaczy to jest się, realne?
Ojcze Grzegorzu, myślę, że to są bardzo obawy, raz realne, dwa uzasadnione. I tak jak mówię, mam nadzieję, że jakaś ta dyskusja się jeszcze przetoczy. Chociaż, tak jak mówię, marzec to jest bardzo blisko. No, wychodzi na to, że Unia bez mrużenia oka zaczyna to robić. No, więc jeżeli też jest prawdą, że podpisaliśmy Fit for 55, to może się okazać, że to jest jednym ze składowych tego i jeżeli Polska to podpisała, no to niestety wydała wyrok na kopalnię. No tylko tu jest też, patrząc na to, jeżeli 2027, to my nie zdążymy wybudować ani atomówek, ani farm na morzu, więc pytanie jest, skąd będziemy mieli ten prąd, tak? Więc myślę, że tu jest jeszcze jakieś pole manewru, no bo rzeczywiście Polska zostanie bez... No chyba, że nauczeni w tym roku, czy w tamtym roku, jak się sprowadza węgiel, będziemy go dalej sprowadzać i kupować drogo i w większości z zagranicy, więc może to w tym kierunku pójdzie, że będziemy rzeczywiście importować węgiel z zagranicy i będziemy takim węglem palić, a Polski zlikwidujemy i stworzymy sobie wielkie bezrobocie na Śląsku, może nie tylko na Śląsku. No może to w tym kierunku zmierza. Może jakieś tam w prasie dzisiaj wypowiedzi były, że górnicy są odpowiedzialni za to, że dwie spółki musiały bardzo drogo kupować węgiel z zagranicą. No, trzeba tutaj jasno sobie sprostować, że to nie górnicy, już to mówiłem w czerwcu, bo zaczyna się znowu hejt na górników. Nie górnicy są odpowiedzialni za to, że brakło węgla w Polsce, bo to my w 2019 roku i 2020 wydobywaliśmy prawie jako Polska Grupa Górnicza 30 milionów ton węgla, inne spółki też więcej. W sumie wydobywaliśmy o 9 milionów ton więcej niż teraz. I wtedy te utrzymanie tego wydobycia na tym poziomie, różnica w cenie między ARA a między kopalniami, które sprzedawały do energetyki, była 10 dolarów, czyli 45 zł razy 9 milionów, to jest 360 milionów i tyle trzeba było zapłacić więcej za węgiel, zresztą wynikający z kontraktów polskim kopalniom, żeby te 9 milionów ton na tym poziomie to wydobycie utrzymać. No niestety stało się, jak się stało, energetyka przestała odbierać ten węgiel, no musieliśmy zejść z wydobycia, musieliśmy wtedy siąść do rozmów w temacie umowy społecznej, no ale dzisiaj te same 9 milionów, sprowadzono więcej, prawie chyba 14, natomiast te 9 milionów ton węgla porównując, no dzisiaj te spółki kupiły za granicą, musiały wydać na to między ja wiem, 15, 16, 17 miliardów. No różnica chyba jest, więc tu nie ma tak, że to górnicy są odpowiedzialni. No niestety musieliśmy zmniejszyć wydobycie i dzisiaj tego są skutki, że trzeba było drogo sprowadzić węgiel. I żeby była też jasność, żeby radiosłuchacze wiedzieli, bo też gdzieś tam pojawił się sygnał, że to my drogo chcemy w tym roku w tym roku sprzedać węgiel do energetyki. Natomiast, no, kochanie radiosłuchacze, kopalnie w Polsce mają koszty, tak jest. I koszty, porównując do poprzednich lat, wzrosły nam około, przynajmniej ja mówię o Polskiej Grupie Górniczej, bo do tego mam dostęp do materiałów, ponad 3 miliardy złotych. Przede wszystkim, no, problem jest taki, że my płacimy już za usługi, za prąd, za materiały w cenach rynkowych, natomiast my nie możemy sprzedawać węgla w cenach rynkowych. Zresztą nigdy nie chcieliśmy z tego względu, że, no, wiadomo, że ceny energii byłyby wtedy bardzo duże, tak, ale tak dla przykładu tylko bym powiedział, że tak, w pierwszym kwartale 2022 roku, mówię tu o średniej cenie do energetyki 260 zł, gdzie cena w ARA, czyli tej samej klasy węgla, była 957 zł za tonę. W drugim kwartale było to 276, a już w ARA to było 1476. W trzecim kwartale sprzedawaliśmy po 495 zł, natomiast w ARA to już było 1712. I w czwartym kwartale sprzedawaliśmy po 464 średnio, a w ARA to było 1101. I konkludując, za cały 2022 rok średnia cena do energetyki zawodowej 370 zł, a w ARA średnia 1309 zł. Więc jeżeli ktoś mówi, że górnicy są pazerni i tak dalej, no to proszę popatrzeć, że, no, sprzedawaliśmy ten węgiel do energetyki prawie w bardzo niskich cenach. Natomiast, no, trzeba by się było teraz zapytać, bo ceny węgla były niezmienione, przynajmniej w pierwszym półroczu ceny ETS-u też nie urosły znacząco, no a niestety cena energii by wzrosła, chociażby w 2020 roku cena za megawattogodziny, którą żeśmy płacili, to była 309 zł, potem 363 w 2021, a w pierwszym półroczu 2022 roku to już było 756 zł za megawattogodzinę, potem 1046, potem 903, no i na 2023 rok zaprojektowała Polska Grupa Górnicza, że może kosztować ten prąd 1279 zł za megawattogodzinę. Więc, no, to są takie informacje, chciałem, żeby to wszyscy wiedzieli, radiosłuchacze też, i też się rozumieją różne pytania, dlaczego się dzisiaj atakuje górnictwo, chociaż, tak jak powiedziałem, ceny wcale nie były wygórowane do energetyki, no a niestety, prąd może nie dla indywidualnych tak mocno, ale dla przedsiębiorstw, dla innych urósł bardzo mocno, prawie ponad 100%.
Bardzo dziękuję. Przyszłość polskiego węgla, o tym dzisiaj rozmawiamy z naszym gościem, którym jest pan Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność, kwadrans po 22. Zapraszam słuchaczy do telefonowania, do rozmów, do refleksji, zadawania pytań. Numery telefonów do naszego studia są następujące: 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie: 536 600 i 536 600 200. I dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic Polski: 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Za chwilkę telefony. Proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam, Mariusz z Inowrocławia.
Witamy.
Ja chciałem się zapytać, bo w zasadzie mam takie wątpliwości, ponieważ słucham tutaj uważnie tej audycji i też się bardzo tam przejmuję tymi wszystkimi problemami z energetyką. I tak się chciałem zapytać, kto konsumuje te olbrzymie pieniądze pomiędzy sprzedażą z kopalni, a później sprzedażą do konsumentów, bo to są bardzo duże pieniądze i gdzieś te pieniądze idą, tak? I jeszcze się chciałem tak z taką sugestię, bo tutaj na przykład wydaje mi się, że pan z Solidarności nie bardzo rozumie tą walkę, o jaką chodzi, bo tutaj nie chodzi tylko o ekologię, o jakieś takie sprawy wyższe, tylko po prostu główny cel to jest eliminacja. Jeżeli się spełni jedne warunki, to zaraz będą następne i tak bez końca, aż się wyeliminuje. Chodzi o wyeliminowanie w zasadzie polskiego górnictwa, chodzi o wyeliminowanie Polski z jakiejś tam konkretnej energetyki. Myślę, że po prostu jesteśmy stanowczo zamiękcy w tej walce, że to trzeba rzeczywiście ostro postawić się, a nie ulegać że jakimś hasłom, które wymyślają na poczekaniu i później my musimy się do tego dostosowywać. A jeżeli na przykład nie pasuje nam taka polityka, to trzeba wprost mówić, że z tego szamba unijnego trzeba się po prostu wycofywać już. Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Dziękujemy, panie Mariuszu. Panie przewodniczący, proszę.
No powiem tak, no rozumiem to bardzo dobrze. Ja pracuję długo w górnictwie i my jesteśmy cały czas w permanentnej restrukturyzacji likwidacji i jak ktoś nie pamięta, to był 2015 rok, gdzieśmy walczyli o kopalnie, które chciano zamknąć. Były wielkie strajki na Śląsku i to też przyczyniło się do tego, że przejęła władzę Prawo i Sprawiedliwość. No myśleliśmy, że rzeczywiście będzie trochę inaczej, ale jak widać, niestety wszyscy albo są zauroczeni, albo niektórzy zaszantażowani. Ja sobie zdaję sprawę, przede wszystkim to jest eliminacja, tu ma pan rację, nie tylko polskiego górnictwa kamiennego, górnictwa brunatnego, ale przede wszystkim energetyki opartej na własnym surowcu. No i co by tu nie powiedzieć, przede wszystkim no nie udało się Niemcom z gazem, no bo wybuchła, napadli Rosjanie na Ukrainę, no i tu się skończył pewien deal. Chociaż ja powiem tak, że jeżeli by się wojna na Ukrainie skończyła, a daj Boże, żeby się szybko skończyło, żeby tam ludzie dalej nie cierpieli. Natomiast jeżeli się skończy, to już słyszymy przecież polityków, szczególnie ze wschodnich landów niemieckich, że oni chcą jak najszybciej wrócić do rozmów, chcą odbudować Nord Stream 1, Nord Stream 2, no i chcą w tym kierunku iść. No i przeszkadza im to, że Polska jest niezależna energetycznie, że mamy własne źródło, jakim jest węgiel kamienny i brunatny. Natomiast no to wszystko w tym kierunku zmierza. na pewno. No poddajemy się temu dyktatowi, no bo liczymy na jakieś olbrzymie pieniądze. To jest ubuda, więc polikwidujemy sobie miejsca pracy, to co mówiłem wcześniej, i będziemy rzeczywiście zależni. I tak jak mówiłem, nie będziemy jeździć na szparagi, ale będziemy montować. Montować to, co wyprodukuje się technologicznie w innych krajach, a tu nie powstaną, obym się mylił, nie powstaną żadne ani fabryki, ani nigdzie. A pan mówił o tym, gdzie idą te zyski. Jeżeli chodzi o cenę, różnicę ceny do energetyki, a ceną, no to tu trzeba się zapytać rządzących, czy w energetyce, czy są te pieniądze i gdzie te zyski są, bo raz po raz jedni się ogłaszają, że mają zyski, potem mówią, że tych zysków nie ma, że trzeba je było gdzieś zużyć. No oczywiście dzisiaj przy regulowanych cenach prądu może tych zysków nie będzie, no ale wcześniej przez cały rok 2022, jak była jeszcze giełda energii elektrycznej, tak zwane obligogiełdowe, no to myśmy sprzedawali, tak jak mówiłem wcześniej, węgiel po 200 parę 300 zł za tonę, natomiast kupowaliśmy prąd po ponad 1200-1700 zł, bo taka była propozycja, takie były ceny na rynku giełdy energii. No i tak to dzisiaj wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, chociażby, bo musieliśmy w pewnym momencie podnieść ceny dla tych odbiorców opałowych indywidualnych, no niestety po pierwszym półroczu 2022 roku, gdzie nam wzrosły koszty przede wszystkim materiałowe i energii elektrycznej prawie o 100%, no to niestety różne materiały wzrosły, tu miałem taką listę od 200 do 300%, no to ponad 2 miliardy nam wzrosły koszty w drugim półroczu, no trzeba było gdzieś troszeczkę przynajmniej zarobić, żeby, więc poszło to na tych opałowych, cena poszła do góry, żeby się zbilansować, natomiast nie mogliśmy podnieść ceny, czy nie było możliwości podniesienia ceny do energetyki, żeby raz nie napędziła się inflacja, dwa, żeby no rzeczywiście ta energia nie była skokowa, aż tak droga dla indywidualnych odbiorców, żeby nie odczuli tego szoku cenowego.
Dziękuję. I kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza prowadzącego oraz gościa serdecznie. Ja tak pokrótce po prostu chciałam tylko nadmienić, że te atomowe elektrownie, które będą rzekomo, to nie jest takie proste, też ma to swoje skutki zdrowotne. Tam za granicą ludzie leczą się na tarczyce. Także wybudują elektrownię, a połowę ludzi umrze, bo nie będzie profilaktyki, nie będzie kto miał pomóc im. A poza tym tyle kar płacimy za te poprzednie kopalnie. Mamy teraz tyle mądrych ludzi. Co się stało? Dlaczego się nie słuchamy? Dlaczego się nie słuchamy? Proponuję, aby się zebrali niezależni naukowcy w Polsce, bo mamy ich bardzo dużo. Bardzo dużo jest mądrych ludzi, aby coś wnieśli nowego. A nie tylko są z jednej strony spory, z drugiej strony spory i nie wiadomo, o co tym ludziom chodzi. O tylko, żeby siedzieli na wysokich stołkach. Na litość boską, czy nie umiemy się pojednać i w końcu zadbać o naszą ojczyznę? Proszę was, wszystkich, którzy teraz słuchają, abyście się mądrzy ludzie, naukowcy w Polsce, żebyście się wszyscy z zagranicy i z Polski zebrali i zdebatowali, jak to wszystko teraz należycie ułożyć, bo nie powinni nas interesować obcokrajowcy, bo oni żyją swoim życiem. I tam nikt wcale nikogo nie obchodzi. Tam nikt w telewizji nie ma takich, nie przejmują się tym wszystkim jak u nas. My się tu nakręcamy. O co tu w ogóle wchodzi? Ja po prostu tego nie rozumiem. Nic, z całym szacunkiem pozdrawiam serdecznie i z Panem Bogiem życzę wam błogosławieństwa Bożego, żebyście wreszcie się wszyscy w Polsce, Duch Święty zapanował, porozumieli. Z Panem Bogiem.
A kto mówił do nas? Nie dowiemy się. Pani do nas telefonowała. Panie przewodniczący,
No cóż mogę powiedzieć, no mądre słowa, no tylko sytuacja wygląda, ojciec dobrze wie, że wszyscy ci, którzy mają inne zdanie na temat globalnego ocieplenia i tak dalej, że słyszymy też, że nie zawsze to miało, że to od setek tysięcy lat jest jakiś cykle są i tak dalej, raz jest ocieplenie, raz jest oziębienie i tak dalej, no są wyklęci, nie mówi się o nich, tak są nazywani oszołomami i tak dalej. No mamy mądrych profesorów, chociażby pan profesor Mlicarski z Politechniki Łódzkiej, który już parę razy się wypowiadał i pisał i mówił o tym, że nie możemy odchodzić od własnych źródeł, że rzeczywiście trzeba korzystać z węgla, może zrobić dywersyfikację wszystkich źródeł. Natomiast no nie ma tego. My jesteśmy niestety raz przymuszeni, dwa, no dajemy się przymuszać. No niestety są pojedyncze głosy w Polsce, że może się trzeba przeciwstawić, ale to są pojedyncze głosy i większość ludzi w Polsce sobie nawet nie wyobraża chyba, żeby Polska mogła w jakikolwiek sposób wyjść z Unii i tak dalej. Ja też powiem, nie jestem tego zwolennikiem, ale też nie może być tak, że jest wieczny dyktat i będziemy żyli pod dyktando tylko powiedzmy i urzędników z Unii Europejskiej, którzy jak się teraz okazało, jak pokazała korupcja, no nie są wcale tacy czyści, uczciwi i praworządni.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Elżbieta z Mazowieckiego. Ja chciałabym powiedzieć, że chyba mam jeszcze gorszą wizję, jeśli chodzi o te nasze zasoby węgla, które są naprawdę bardzo cennym skarbem. I tak naprawdę chyba chodzi o to, żeby po prostu ten, kto po prostu przejedzie walcem po naszej ojczyźnie, nie daj Boże, będzie chciał zagarnąć te po prostu cenne źródła energetyczne, które przy zastosowaniu właśnie tych nowoczesnych technologii mogą być naprawdę bardzo cennym źródłem energetycznym. Właśnie to, co pan wspomniał o tej technologii japońskiej i uważam, że no nie powinniśmy sobie dać wmówić, że to jest brudna energia, jakaś szkodliwa, tylko to jest po prostu czarne złoto tak naprawdę. A poza tym, jeśli chodzi o pojednanie, no to żeby się pojednać, to trzeba mieć wspólny cel. Znaczy wszyscy w Polsce mają wspólny cel, żeby nasza ojczyzna wzrastała, odpowiedzmy sobie sami po prostu, kto tego nie chce. Albo kto został po prostu w jakiś sposób zmanipulowany, albo jeszcze gorzej, za garść srebrników nie chce po prostu rozwoju naszej ojczyzny. I to chyba o to chodzi.
Dziękuję, pani Elżbieto.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani przewodniczący, proszę o komentarz.
No na pewno, no. Może pani ma i rację, no pewnie dużo by chciało skorzystać z naszych złóż, natomiast no my też wiemy, że Niemcy, jakby powiedzieć, nie wcale trwale likwidują swoje kopalnie węgla kamiennego, więc pewnie byliby w stanie w niedługim czasie czy w krótkim czasie odbudować te kopalnie i może czekają na taki czas, że rzeczywiście ktoś wymyśli albo ktoś, tak jak już mówiłem, w telewizji Trwam znajdzie możliwość czy spalanie tego węgla prawie zeroemisyjnego. Japończycy wydają olbrzymie pieniądze na to, żeby usprawniać te swoje elektrownie i może kiedyś w końcu zrobią to, że będzie to spalane prawie zeroemisyjnie. No i to może być przyszłość. Natomiast jeżeli sobie zlikwidujemy te kopalnie, no to nie będzie tej przyszłości. Nawet nie próbujemy wybudować jakiejś jednej instalacji z wyłapywaniem dwutlenku węgla, żeby pokazać niedowiarkom, że można spalać, można lokować dwutlenek węgla i może to być czyste. No nie chcemy. A z drugiej strony, no pani też musi rozumieć, że w Europie jest zakazane inwestowanie, zakazane jest budowanie czegokolwiek, co jest, ma związek z węglem. No i przede wszystkim nie można dostać na to ani środków, ani kredytów, ani żadnych pożyczek. Już jak żeśmy podpisywali umowę społeczną, to patrząc na te instalacje, no padała tam deklaracja ze strony rządzących, że jeżeli będzie decyzja o budowę, to będą to musieli wybudować albo spółki energetyczne, albo państwo z własnych środków, nie z pożyczek, nie bankowych, tylko z własnych środków, czyli padł z budżetu państwa.
Bardzo dziękuję i odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże.
Ja chciałbym powiedzieć, Piotr z województwa podlaskie, chciałbym powiedzieć i poruszyć taką kwestię, bo właśnie tutaj mówią nam, żeby odchodzić od węgla, także w domach indywidualnych, żeby wycinać te piece na węgiel, zastępować je pompami ciepła. Tylko że chyba politycy do końca nie biorą pod uwagę tego, że załóżmy nawet dla domu takiego zwykłego, jednorodzinnego do 120 metrów, no to pompa taka ciepła 10 kW. No i jeszcze jeżeli są grzejniki, to wiadomo, to musi być pompa TICAP, bo na grzejniki musi pójść 65 gdzieś stopni Celsjusza, żeby te grzejniki, kaloryfery normalnie grzały, więc musi pójść więcej energii. Gdy ktoś ma ogrzewanie z grzejnikami, jedynie może to się sprawdzać, jak jest podłogówka, bo wtedy nisko parametrowo, 32 stopnie na podłogówkę około idzie, no to wtedy tak. Tylko czy oni biorą pod uwagę to, że na przykład jak jest osiedle jakichś domków jednorodzinnych, tam jest 100 domów czy 150, no i teraz kto przerobi te wszystkie linie energetyczne, wymieni transformatory, jeżeli każdy będzie miał pompę ciepła o mocy na przykład 10 kW. Co się stanie, jeżeli na przykład, nie wiem, bezpieczniki na jednej fazie polecą, to nawet jak przyjdzie, jedzie ktoś z energetyki o wymieni, te wszystkie pompy po postoju paru godzinom wszystkie ruszą i co, znów przeciążenie, wywalą bezpieczniki, więc takie pozbywanie się, znaczy zachęcanie wszystkich do wymiany na pompy ciepła, tak samo jak z fotowoltaiką. Teraz odmawiają nowych przyłączy, bo sieć jest nieprzygotowana. Tym bardziej sieć nie jest przygotowana na to, żeby wszyscy mieli pompy ciepła. Gdzieś te pompy ciepła jeszcze tylko są wskazane, gdzie jest tylko podłogówka, a nie grzejniki, gdzie trzeba wysokim parametrem 65 lub 70 stopni mieć wodę. Więc wycinanie kotłów na węgiel czy w ogóle na inne paliwa stałe jest może za wcześnie, po prostu sieć mamy nieprzygotowaną moim zdaniem do tego. Drugie, wysokie koszty energii. No a trzecie, ten problem, no zaraz mówią, w przeciągu 3 tygodni ma być ofensywa kolejna rosyjska na Ukrainie. Nie wiadomo, jak się zakończy, czy Ukraina odeprze atak, czy nie. I zobaczmy, co się stało z energetyką ukraińską. Przecież cała jest, w większości jest zniszczona. Czy my naprawdę tylko możemy pokładać, czy w domach, czy ten tylko w energię elektryczną, a nie w inne źródła zasilania, czy zdobywania energii? Nie bądźmy aż tacy optymistyczni i przygotowujmy się na różne scenariusze. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Piotrze. Bardzo proszę.
No, ojcze Grzegorzu, no ja się tak na pompach ciepła to za bardzo nie znam. Natomiast pewnie pan ma rację, bo pewnie może ma większą wiedzę na temat pomp ciepła. Ja to przeżywam, tak jak już mówiłem w telewizji Trwam, ja to przeżywam z fotowoltaiką, bo dookoła mojego domu jest zainstalowane są panele fotowoltaiczne i w okresie, gdy większość tych zrzuca prąd do sieci, no to rzeczywiście cały czas jest wyłączanie, jest przeciążenie i wyłącza się prąd. No i jak przyjechali panowie, ja dostaję, czy pozyskuję prąd od Taurona, energia tej firmy dużej energetycznej, no to przyjechał pan i powiedział, że no niestety, ale sieć nie nadąży odbierać, jest przeciążenie, no i wybija. No i tu jest racja, że sieci mamy nieprzygotowane, namawiamy ludzi do tego, żeby w tym kierunku szli. No więc dla mnie jest to głupotą. Są piece piątej i pewnie za chwilę będą szóstej generacji do spalania węgla jako groszku i tak dalej. I myślę, że przy odpowiednim spalaniu też nie są wcale tak mocno emisyjne. Oczywiście poszedł program Stop Smog, to się nazywa. Teraz już dofinansowanie jest tak olbrzymie, że no niektórzy ludzie się na to łakomym kąskiem patrzą na to, tak? Ostatnio przeczytałem, że podobno jak do 2049 roku będzie dalej węgiel spalany, to w tym czasie umrze prawie 37 tysięcy ludzi ze względu na to, że spalamy węgiel. Nie wiem, jak ktoś to policzył, bo ja bym, jeżeli tak są biegli ci dziennikarze i ci naukowcy w liczeniu, to może policzą, ile to ludzi umiera przez to, że przez centra naszych miast jeżdżą autostrady i tak dalej i tak olbrzymie jest tyle spalin. Chociażby w Krakowie, no przynajmniej ja słyszałem, że dalej tam jest jeszcze problem ze smogiem, chociaż zostały zlikwidowane w większości zakazy spalenia węglem i drewnem. Natomiast no pewnie wynika to z tego, że przez Kraków też idą duże arterie drogowe i tak dalej. Nikt o tym nie mówi, że w związku z tym, że są spaliny i auta stoją, że ktoś umiera. No ktoś zaczyna napędzać znowu, jest atak na górników, na górnictwo, na węgiel. No przede wszystkim no, chce się nas pozbyć, przynajmniej ja tak uważam, chce się nas pozbyć jedynego bezpieczeństwa, jakie jeszcze nam pozostało, czyli bezpieczeństwa energetycznego opartego na rodzimym surowcu, tak wcześniej mówiłem, na węglu kamiennym i brunatnym, bo widzieliśmy bezpardonowy atak TSUE i Unii Europejskiej na chociażby na węgiel brunatny, na kopalnie i elektrownię w Turowie. Także to był taki pokaz tego, co zamierzają zrobić i jak zamierzają z tym walczyć, żebyśmy nie byli bezpieczni energetycznie i samowystarczalni, żebyśmy się uzależnili od innych, którzy będą wtedy mogli decydować o tym, czy nam się świeci, czy nam się nie świeci.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Prosimy.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jacek z Małopolski.
Proszę, panie Jacku.
Bardzo, bardzo, bardzo potrzebna audycja, ale muszę powiedzieć takie troszeczkę smutne słowa, że jednak jesteśmy, jako górnicy są oszukiwani niestety i myślę, że musimy działać, bo to takie obiecywanie, że będzie to czy to, to jest wszystko mylenie oczu. Niestety, tak jak poprzednio mówiłem przedtem, że to jest cel, żeby zniszczyć nasz przemysł, żeby nas uniezależnić niestety. I to jest taki cel i po prostu my musimy walczyć, bo po to są takie, można powiedzieć, małe no, obietnice, żeby nas uśpić. A to niestety muszą być strajki, musi się coś dziać w naszym społeczeństwie, bo idziemy po równi, po chuj w dół i jak się już obudzimy, Będzie niestety za późno. Niestety obecny rząd, no niestety zawiódł nas. Ja też byłem za nim, jestem za nim, ale zawodzi. I po prostu tak jak tu przedtem mówił tak ten pan wcześniej, że za miękkie negocjacje. Nie może być tak, że my się na wszystko godzimy. Także tu potrzeba naszego przebudzenia i walki. Bo idziemy, tak jak powtarzam, po równi, po chuj w dół. Jak się obudzimy, będzie za późno. Szczęść Boże, Bóg zapłać za wysłuchanie. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, panie Jacku. Szczęść Boże, panie przewodniczący.
No, może pan ma i rację, natomiast tak jak mówię, myśmy w 2020 roku walczyli, w 2019, 2020 przede wszystkim walczyliśmy, strajkowaliśmy. No i skończyło się na tym, że siedliśmy do... żeby uratować miejsca pracy, uratować ludzi, żeby nie było dzikiej likwidacji górnictwa, no usiedliśmy do stołu, podpisaliśmy umowę społeczną. No, Można, no może trzeba, tylko to nie mogą zrobić tylko sami górnicy, ale przede wszystkim no musiałoby dojść do tego, że no wszyscy, którzy pracują w zagrożonych przemysłach, to są ten przemysły energochłonne, to są też teraz już elektrownie węglowe, które za chwilę w NABE będą i też pewnie będą po kolei zamykane i likwidowane, no bo jak nie będzie odchodzimy od węgla, to odchodzimy też od energetyki węglowej. Są hutnicy, są inne, no więc myślę, że tutaj no pewnie by trzeba było to zrobić, no tylko na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że no wtedy trzeba by było najprawdopodobniej, żeby to wszystko z powrotem zafunkcjonowało, trzeba by było najprawdopodobniej wyjść z Unii Europejskiej. No ja będąc byliśmy w Warszawie na rozmowach i tam usłyszeliśmy kiedyś w tych trudnych chwilach, gdzieśmy tam rzeczywiście było ostro, to powiedziano nam, że dla górnictwa i dla innych nikt nie będzie wychodził z Unii Europejskiej, więc politycy różnej maści o tym mówią, natomiast wychodzi na to, że są zadowoleni, jest im dobrze w Unii Europejskiej. No dzisiaj nie swoimi rękami zlikwidują najprawdopodobniej górnictwo, tylko teraz jest pytanie, czy to będzie 28 lat, czy to będzie krócej, jeżeli wejdzie dyrektywa metanowa, tak? I to jest taka podstawa. No tylko powiem tak, no ja tak szczerze mówiąc to nazywam to waleniem głową w mur, tak? No bo ileż można opowiadać, ileż można mówić o tym, że jest bezpieczeństwo energetyczne, że to jest to, że też nie widać, żeby rzeczywiście społeczeństwo się przebudziło, no bo jak słucham różnych wypowiedzi, rozmawiam z różnymi ludźmi, no to wszyscy zachwyceni, że będzie czyste powietrze. No ja mówię, cóż z tego, że będziecie mieli czyste powietrze, będą fajne lasy, tylko nie będziecie mieli roboty, no nie będziecie mieli pracy. No więc jeżeli tak chcecie żyć, tylko z czego będziecie żyć? No więc no trzeba by to było wszystko, myślę, wyważyć. Natomiast no ten rząd, powiem tak, na początku 2015 roku, jak przejęli władzę, no to nie ma co, trzeba im oddać tutaj szacunek, że no wyprowadzili Jastrzębską Spółkę Węglową z zapaści takiej, że miała być zlikwidowana. Kompania węglowa, która też mogła upaść, no została wyprowadzona. Oczywiście myśleliśmy wtedy, że to pójdzie w trochę innym kierunku, no ale przynajmniej tutaj, jeżeli tak mówię, nie wejdzie dyrektywa metanowa, to przynajmniej tutaj jest jakaś perspektywa i jest rozmowa 28 lat, natomiast opozycja mówi o 10, a może nawet mniej lat, żeby chciała bardzo szybko zlikwidować, odejść od węgla i przede wszystkim OZE, nie wiem nawet, czy atom im pasuje, natomiast no, uzależnić się chociażby od dostaw energii z innych krajów, więc no tak jak mówię, jest dużo za, jest dużo przeciw. Myślę, że może jest racja, że wszyscy powinniśmy zawalczyć o swoje miejsca pracy może jeszcze raz.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Elżbieta z Kujawsko-Pomorskiego. Prosimy. Bardzo serdecznie chciałam pozdrowić gościa. Gość by powiedział takie słowa, że nie chcę krytykować energii atomowej, a ja wręcz przeciwnie, bo bardzo wszyscy zachwyceni są, mamy odnawialne źródła energii, mamy energię atomową, tylko odnawialne źródła, czy to są źródła ekologiczne? Bo na razie to ani razu jeszcze nie usłyszałam, co zamierzamy zrobić z odpadami radioaktywnymi, z tych mających powstać elektrowni. W ogóle nikt się nie zająknął, przepraszam bardzo, bo nie mamy ani paliwa, ani technologii, właśnie o kosztach i sposobach utylizacji tych odpadów radioaktywnych ani razu tego nie usłyszałam, więc dziwię się, gdzie są ci ekolodzy zatroskani o środowisko. A jeżeli już mówimy o ochronie środowiska, to przepraszam bardzo, ale rudy uranu w jaki sposób, w jakich warunkach się wydobywa, kto wydobywa. I poza tym kolejna, że tak powiem, gwiazdka w tym wszystkim. A czy źródła rud uranu są niewyczerpane? Jesteśmy tak zachwyceni tym wszystkim, a moim zdaniem koszty utylizacji odpadów radioaktywnych są istotną częścią kosztów produkcji energii. Poza tym Mówi się o perspektywie, już nie wspomnę, że nie mamy pieniędzy, bo nawet do budowy pierwszej elektrowni my poszukujemy partnerów, tak, do tych 100 miliardów, które ma to kosztować i to ma być perspektywa kilkunastu lat. O farmach wiatrowych też ani razu nie usłyszałam z żadnego z tych zatroskanych i z wielkich tego świata, żeby ktoś się zająknął na temat właśnie hałasu, który, że tak powiem, jest w okolicy farm wiatrowych, poziomu hałasu właśnie, pola magnetycznego, o tym, że ptaki giną w tych skrzydłach i po kolejne, o sposobach i w jaki sposób zamierzają utylizować te słynne skrzydła wiatraków, które są praktycznie nie do zutylizowania. To też zostawia i ślad węglowy, przecież trzon wiatraka jest stalowy, jaki ślad węglowy zostawia, w jaki sposób zamierzamy i jakie będą koszty utylizacji tych skrzydeł nie do zutylizowania praktycznie. Ani razu również nie słyszałam, bo ja rozumiem, gdyby postawiono na przykład na geotermię, toruńska geotermia, że tak powiem przykładem, bo jesteśmy wtedy niezależni od nikogo. To już padło na ten temat, że technologie są, że tak powiem, chińskie, niemieckie wiatraki, czy tam duńskie, jakiekolwiek jeszcze, ale wciąż jesteśmy od kogoś uzależnieni. Poza tym ja z łatwością sobie potrafię wyobrazić sytuację, gdzie na przykład, ponieważ nie mamy własnych kopalni rud uranu, z łatwością potrafię sobie wyobrazić sytuację, gdzie albo napuszczeni przez kogoś ekolodzy, albo Niemcy zaprotestują, albo jakiś konflikt społeczny, polityczny, militarny i będzie koniec z dostawami paliwa do energii atomowych. I co wtedy? I co wtedy? Poza tym wciąż nas się straszy. Straszono nas pandemią, straszono ociepleniem klimatu, straszy się dwutlenkiem węgla, straszy się metanem. Przepraszam bardzo, tak naprawdę nikt nie dokonał całościowej, kompleksowej analizy tak naprawdę wpływu dwutlenku węgla na to, co się dzieje w klimacie, tak? To jedynie profesor Szyszko przekonał świat naukowy, nie dyletantów z Brukseli, tylko świat naukowy do tego, że gospodarka, zrównoważona gospodarka i lasy potrafią, że tak powiem, zabezpieczyć tę emisję CO2 i nie ma problemu, żadnego problemu. A poza tym chciałam zwrócić na jedną uwagę. Konflikt na Ukrainie to jest tylko jedna strona medalu tego problemu energetycznego. Drugi stworzyliśmy sobie sami. Kto się zgodził na dekarbonizację? No my! Chociaż nie ma żadnych podstaw naukowych, racjonalnego uzasadnienia, to się w ogóle kłóci ze zdrowym rozsądkiem. W tej chwili mówi się, pan premier najpierw mówił, że to jest tylko propozycja podatku od samochodów spalinowych. Teraz już słyszymy, że jest inaczej. A jak dla mnie, to jest zwykłe zahamowanie rozwoju technologii i nauki. Wyprodukowanie akumulatora do samochodu elektrycznego to jest 2 lata użytkowania samochodu spalinowego. O kosztach utylizacji baterii do samochodu elektrycznego nie wspomnę, ale przecież samochód elektryczny też ma rurę wydechową, tyle że w kominie elektrowni. Pomijam taki drobiazg, że no nie wyobrażam sobie przemysłu czy transportu samochodami elektrycznymi, skoro ma zasięg 100 kilometrów i potem co? Czekamy kilkadziesiąt minut, aż się naładuje i jedziemy dalej? Bo to jest jakaś aberracja umysłowa. Tu nie ma żadnych racjonalnych podstaw, ani naukowych. Zamyka się po prostu naukowcom, że tak powiem, możliwości rozwoju i debatowania, a mydli się nam jakąś propagandą, bo Zielony Ład, bo tak dalej. Ale myśmy się na ten Zielony Ład godzili. Chociaż też nie ma żadnych racjonalnych i naukowych podstaw.
Pani Magdo, bo dziękuję,
bo tych wątków... Tak uznał, po prostu.
Dużo wątków. Bardzo dziękuję za ten głos również. Panie przewodniczący, proszę.
No pani mówi, że ten... Ja nie mówiłem dlatego, że się zgadzam z energetyką atomową, tylko dlatego, że no, ktoś mi zarzuci, że no, człowieku, jesteś z górnictwa i dlatego krytykujesz atom. Jakby pani Magda słuchała, czy w telewizji trwa moje wypowiedzi, to ja tam mówiłem, że my się uzależniamy technologicznie od chińskich technologii. Fotowoltanika, panele fotowoltaniczne produkują Chińczycy. No i przede wszystkim całe oprzyrządowanie wiatraków tych dużych, których się buduje na morzu, to jest technologia produkowana w Chinach z tego względu, że Chiny mają tak zwane metale ziem rzadkich i oni z tego, to jest to, z tego jest to tworzone i Chińczycy to wydobywają. I do wydobycia czy do wytworzenia tych metali ziem rzadkich jest bardzo dużo zużywanej energii. I tu ma pani rację, i o tym też mówiłem, że taki jest ślad węglowy wiatraków i taki jest ślad węglowy tej produkcji, że no niestety nawet przez całą swoją żywotność to się jakby nie zneutralizuje, tak? I tu ma pani rację, że nie da się zutylizować tego. Już widziałem taki film, gdzie się zakopuje to na pustyni, gdzie budowano jakąś kolej i pod te torowiska, tam w te głębokie wykopy się te wiatraki się wkłada. Tu jest racja. Mielibyśmy być uzależnieni od gazu rosyjskiego, ale się nie udało. To teraz Niemcy chcą nas uzależnić, jeszcze raz powtarzam, z Chińczykami od swoich technologii. Ci produkują, tak powiedziałem, to wszystko z metali ziem rzadkich do tych wiatraków. Niemcy są jedynymi chyba, którzy produkują turbiny do tych dużych wiatraków. Niech pani popatrzy, że pompy ciepła, wszystko to jest Siemens, nie Siemens, to są przede wszystkim te kraje Europy, które się dawno wyzbyły węgla. I tu ma pani całkowicie rację. To jest, zostawia ślad węglowy, tylko to jest, jak to ktoś powiedział już jeszcze świętej pamięci, profesor Szyszko też mówił, że to kopanie się z koniem. No to jest takie, można udowadniać cokolwiek. Jest pan profesor z Politechniki, już mówiłem wcześniej, łódzkiej, pan profesor Mielcarski, który o tym mówi, że trzeba to dywersyfikować, że wszystkie źródła energii, że trzeba zabezpieczyć się, że wiatraki nie będą cały czas wiały, bo nie będzie wiało cały czas, nie będą produkowały prądu. No ale tak jak mówię, no ktoś jest tym zachłysnięty, a jak pani słyszy, to każdy naukowiec, który zaczyna się wypowiadać inaczej niż panowie, którzy głoszą teorię globalną ocieplenia, no to jest zniszczony. No więc tak na dzisiaj wygląda sytuacja i jestem, tak jak mówię, no też mówię o tym cały czas, że każde źródło, które nie jest oparte na własnym, no to jest uzależnienie. No budujemy, uranu nie mamy, elektrownie atomowe wybudujemy. Patrząc na konflikt na Ukrainie, gdzie była groźba, że uderzą Rosjanie w elektrownię atomową w Zaporożu, no to jest bomba atomowa na danym terenie. Tak, no popatrzmy na to. Amerykanie to jest nasz sojusznik, no ale tu jest biznes. My teraz staniemy się za chwilę po podpisaniu różnych umów na skroplony gaz, czy z Kataru, który nie jest wcale demokratycznym państwem, czy z Ameryki, chociaż to są nasi sojusznicy, ale cały czas będziemy uzależnieni, staniemy się hubem gazowym. Jak Rosjanie przez wojnę na Ukrainie nie mogli, nie zrobili interesu w Europie z Niemcami, bo na Nord Stream 1, Nord Stream 2 mieli zrobić interes, no to zrobią go teraz Amerykanie. No pewnie to są sojusznicy, ale my też nie wiemy, kto za chwilę będzie rządził w Stanach, jak to się wszystko obróci, jak to będzie wyglądało. Bez własnych źródeł będziemy cały czas uzależnieni od kogokolwiek, od kogośkolwiek. W przypadku wybuchu konfliktu, zablokowanie na morzu tylko paru statków i jesteśmy bez gazu, bez niczego. No więc to wszystko gdzieś tam powinno się brać pod uwagę, no ale tak jak mówię, elity, tak jak wcześniej mówię, elity i europejskie, i polskie nie nauczyła nic ta krwawa wojna na Ukrainie.
Dziękuję bardzo. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się bardzo nisko ojcu i gościowi naszemu, ojciec Tadeusz Rydzyk. Słucham właśnie, pani Magda mnie sprowokowała, żeby jednak zatelefonować. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Tak, to jest wyraz troski, to co pani mówi, troski o ojczyznę, o nasze wspólne dobro. Aż emocje było słychać, no, ale zresztą to nie można, jak się kocha, to i emocje są, prawda? Widać tu miłość do ojczyzny, do i troska, takie myślenie o przyszłości. Tak mi się z tą właśnie, jakoś tak nasunęły takie myśli pierwsze. No my musimy poznawać, dużo wiedzieć. I dobrze, że są takie rozmowy i panu dziękujemy za to edukowanie, za pokazanie problemu. Pan jest w górnictwie, pan zna te sprawy. Także za to dziękujemy. Tylko tak bym powiedział, trzeba wiedzieć i uczyć się. i poznawać wiedzę z dobrych źródeł, z prawdziwych źródeł, a nie z ośrodków, które manipulują, prawda? Manipulują nami, bo takie są też, to są potężne, powiedziałbym, koncerny i medialne na usługach różnych interesów, jakiś biznesu, może i nawet światowego, ale i w ideologii, różnych ideologów. I tutaj to trzeba wszystko odrzucić, szukać źródeł niezależnych, wiarygodnych, poznawać, którzy są wiarygodni, sprawdzać to i tam szukać, nie dać się wymanipulować. Bo teraz media są zawłaszczane, ci, którzy chcą rządzić światem, mają jakieś interesy, chcą pozyskiwać sobie ludzi, chcą niejako podbić tych ludzi już bez armat, tylko przez media. To widzimy, to jest, ja nie będę już tu szerzej o tym opowiadał, żeby to uzasadnić, to trzeba zauważyć. I dlatego źródła wiedzy wiarygodne, to znaczy takie, które mówią prawdę, które poszukują prawdy, a nie służą czyimś interesom, czy to interesom ideologicznym, czy jakimś finansowym. I no jest tak, no na nas teraz się rzucili przeróżni. Z różnych ośrodków światowych. To widać, jak tą Polskę grillują. Widać, jakby chcieli, żebyśmy byli poddanymi, żeby nas sobie podbić ideowo, podbić mentalnie. Jeżeli mentalnie nas podbiją, no to będą robić z nami wszystko. To się zupełnie poddamy, będziemy wasalami. Tak się podbija teraz całe narody. Tak się podbija, to widać wyraźnie. W różnych stronach świata widać to. Widać, jak na przykład podbijają ludzi. To widać zwłaszcza w modzie. Jeżeli jest jakaś moda pokazywana w telewizji, z miejsca tak chodzą ubrani, prawda? Aż mi się śmiać chce nieraz. Wygląda brzydko, nie pasuje mu w tym. Wygląda, za przeproszeniem, jak grzech śmiertelny, ale chodzi tak. No obserwujmy to. Obserwujmy i trzeba być niezależnym w myśleniu. Szukać źródeł wiedzy. Być zależnym od prawdy. Bo prawda człowieka wyzwala do wolności, do miłości, do szczęścia. Prawda. To jest pierwsze. I tu wychodzi to właśnie te sprawy energii, węgla. Drugie, co bym powiedział, Pan Bóg obdarzył nas, te narody są jak, powiedziałbym, jak różne kwiaty na łące. Każdy naród ma swoją specyfikę. Również w tej geografii, w której jest umieszczony, jest specyfika pewna. Inna specyfika jest w Afryce, a inna w takim, tej szerokości geograficznej, jak na przykład Polska. My nie będziemy w Polsce uprawiać tych owoców ze strefy tropikalnej, tylko mamy nasze owoce. A i nawet, proszę zobaczyć, i nawet organizm nasz jest przystosowany do takich owoców, do takich jarzyn, do takiego odżywiania, a nie gdzieś z Afryki, prawda, czy na przykład z wiecznych lodów i śniegów, prawda, mrozów. Inaczej Eskimosi. Jest pewna różnica, specyfika i tak samo tutaj. Pan Bóg nas obdarzył takim darem jak na przykład węgiel. Obdarzył nas pięknymi, dobrymi ziemiami, które mogą być bardzo urodzajne. Obdarzył nas i co trzeba iść to czytać, jakoś tak zmieścić się w tej gospodarce Pana Boga, tak bym powiedział. Tak. No, a niestety, jak człowiek odrzuci Boga, to odrzuci wszystko po kolei. Odrzuca nieraz logikę, to co widać, to co robi Unia, czy ONZ nawet. Już tak daleko ci ludzie doszli tak wysoko. Ci ludzie, którzy odrzucili Boga. Popatrzmy, odrzucają wtedy moralność, odrzucają prawo naturalne. Odrzucają. Mówią na przykład, no, że nie można jeść mięsa. No, to przecież jest takie absurdalne. Albo odrzucają prawo naturalne w kształtowaniu rodziny. Nie kobieta i mężczyzna, tylko dwie kobiety. Pani doktor Urszula Krupa, jak była w Unii Europejskiej, mówiła, dwie kobiety wzięły ślub gdzieś tam w Holandii, czy coś, jaki tam ślub, zameldowały się w urzędzie, a nie żaden ślub. No ale to tak one sobie nazwały. A po roku powiedziały, musi być jeszcze trzecia. I to wszystkie były z tego Parlamentu Europejskiego. To by się wydawało, że jakieś dość wysoko w tej drabinie społecznej, że intelekt tam musiał być też dobry. No może i był, ale ten intelekt też został zwiedziony, poszedł gdzieś w lewo. No i to muszą być trzy kobiety, bo musi być konkurencja. No ja już nie mówię, to byłoby śmieszne, gdyby nie było tragiczne. Ale w tym kierunku idzie człowiek, jeżeli odrzuci Boga i jego, powiedziałbym, tą ekonomię całą Bożą, która tu na ziemi też nas kształtuje po to, żebyśmy doszli aż do ostatecznego celu, do nieba. Tak jest i właśnie tutaj ta sprawa. No trzeba się uczyć. Uczyć, jeszcze raz uczyć u dobrych mistrzów i dziękuję Ci za dzisiejszą lekcję też Panu i za te rozmowy, bo my się właśnie razem uczymy, dopowiadamy. A drugie, trzeba kształtować właściwie sumienie. Sumienie po Bożemu. Znowu, jak się Boga odrzuci, to sumienia nie ma. Zobaczcie te wojny. Kto wywołuje? Ci, którzy nie mają sumienia. Nie ma sumienia. On nawet jest wykształcony, inteligentny, ale ta inteligencja poszła na usługi zła. Szatan, Lucyfer od Lux, czyli anioł światłości. Zobaczcie, do czego prowadzi. Inteligentny. Inteligencja, jeżeli nie idzie zgodnie z prawym sumieniem, prawe sumienie, po Bożemu, po Chrystusowemu kształtowane, ono będzie właściwe. I tego potrzeba. I potrzeba nam tego w Polsce też. Ludzi o prawym sumieniu, a nie kłamstwa. Wykorzystują do tego propagandy. Jak ja patrzę na te niektóre dyskusje, jak mówią, jak atakują drugiego, jak no coś okropnego. To ludzie, którzy wydaje się, są gdzieś wysoko w drabinie społecznej, oni wzywają do buntu, do niszczenia, do wyprowadzania na siłę, do użycia siły. Jest to, nie będę wskazywał, ale zobaczcie Państwo, no. I my musimy wiedzieć i kształtować ludzi właściwie, bo żeby nie budować już tu piekła na ziemi. A Polska, poza tym Polska jest jednym z krajów, który żaden kraj teraz nie jest samodzielny. Jak najbardziej powinni być samodzielni, ile się da. To polskie przysłowie, jak umiesz liczyć, licz na siebie, trzeba tutaj też uwzględnić to, co jest możliwe. Energetyka, ile my możemy liczyć na siebie. Można wiele. Nie tylko energia odnawialna, ale energia na przykład z energii wody, rzeki wykorzystać, zapory wodne, ile energii elektrycznej. To ona idzie. Dlaczego tonie? Ale teraz jest moda na wiatraki, no bo Niemcy sprzedają, silniejsi wmawiają innym i jeszcze oddziaływują, żeby to kupić. Jak nie kupisz tego czy tego, to ci tego nie damy. No i taki rząd, jeżeli chce dobrze rządzić, no to musi jakoś lawirować. Musi iść na pewne kompromisy też. Tylko czy daleko możemy iść na kompromis, to jest pytanie. Jak daleko? Na pewno nie szkodzić. Nie szkodzić ludziom, nie szkodzić. Miłość bliźniego. Polityka właściwa to jest realizacja przykazania miłości Boga i miłości bliźniego. Bo to jest polityka. Roztropna troska o dobro wspólne. A inaczej to nie jest polityka, to jest bandytyzm. Tak. Święty Augustyn co na temat polityki mówił. To powiedział o tym papież Benedykt XVI kiedyś w Bundestagu, w parlamencie niemieckim. I to trzeba widzieć, rozróżniać. Także tak, my mamy bardzo wielkie możliwości. Polska ma bardzo wielkie możliwości. Bogactwa naturalne mamy wielkie. Ale największym bogactwem państwa, narodu są jego obywatele. Odpowiednio ukształtowani. Ukształtowany umysł, ukształtowane sumienie i właśnie to. I Chrystus tak kształtuje. Dlatego zobaczę rolę Kościoła. I dlaczego ci, którzy chcą inny porządek zrobić, podbijać następne narody w sposób nowoczesny, bez wystrzału, atakują Kościół też. W księży uderzyć. Uderzyć w pasterzy, rozproszą się owce. Uderzyć, oczernić, odebrać dobre imię, wyśmiać. No zobaczcie, na przykład Radio Maryja. Dlaczego tak, jak patrzę ci politycy, co wygadują? Teraz jacyś tam się znaleźć, nie będę wyktuszy. Tak, jak dojdziemy do władzy, to odbierzemy temu Rydzykowi te setki milionów, które daje PiS. Dlaczego tak kłamią? No bo jeżeli kłamstwo potężne, czym większe kłamstwo, tym bardziej chwytliwe dla ludzi. Dla ludzi takich, którzy mało myślą, no. Ale to jest inny temat. Ja mówię, prawe umysły, światłe umysły, prawe sumienia. Prawe to znaczy po stronie, tak jak Bóg kazał, jak przekazuje. 10 przykazań zachowaj, a wtedy wszystko będzie dobrze. Przepraszam, dziękuję. Polska jest piękna. I nie jest to wszystko proste, bo my nie jesteśmy zupełnie niezależni. Bo teraz państwa, świat to tak jak naczynia połączone. I dlatego musimy być mocni. Mocni. Nawet w ilości Polacy muszą być mocni. Kardynał Wyszyński mówił, ja byłem dzieckiem, słyszałem na Jasnej Górze, jak mówił, zapamiętałem to. Między innymi takie zdanie, będą się liczyć z nami, jeżeli Polska będzie miała 70 milionów mieszkańców. To mnie tak uderzyło. I co robili komuniści? Nie miej dzieci. A co teraz robią? To samo wmawiają ludziom. Hedonizm i pieniądze. Pieniądze i hedonizm. No i co? I rodzina nie. Nie, dziecko nie. A sam nie wie, że sobie sam przykuje taki młody człowiek, małżonek, małżonka, straszną przyszłość. No. Ja bym teraz powiedział tak od strony ojczyzny, powiedział to, co mi ktoś napisał jakiś kiedyś SMS-a, że prawdziwy patriota, dobry Polak, to ten, który chce mieć przynajmniej trójkę i więcej dzieci. No, to jest następny problem. Polska, naród jest silny jego obywatelami. Dobrymi obywatelami, światłymi i o prawych sumieniach. Tego życzę i będzie dobrze. Uczyć się, uczyć, jeszcze raz uczyć. Dziękuję, z Bogiem.
Dziękujemy.
To panie przewodniczący. Jeżeli ojciec dyrektor słyszy, to ja chciałem podziękować ojcu dyrektorowi, że mogę tu przyjeżdżać, no i bez obawy, że będzie coś zmanipulowane czy wycięte na żywo o tych problemach branży opowiadać i żeby po prostu nie tylko słyszano z tamtej strony tej, która się hejtuje górników, którzy chcą likwidować górnictwo, tylko też z tej drugiej strony wewnętrznej, czyli jakie są problemy, jakie są zagrożenia i tak dalej. Jeszcze raz dziękuję serdecznie i za możliwość, że mogę przyjechać i mogę tutaj być.
Bóg zapłać. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Witam pięknie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kazimierz z Międzybrodzia Bialskiego dzwonię.
Witamy, pan
witam cię, Kazimierzu.
Cześć, witam, Kazimierz Lecary się kłania. Witam cię, Boguś, witam przede wszystkim ojca prowadzącego, ojca dyrektora, bardzo serdecznie witam. I no, jak wiecie panowie, to jest sprawa, którą się wiele lat zajmowałem, więc węgiel to jest wolność kraju. Jeśli ktoś tego nie pamięta albo nie rozumie, to nie powinien się brać za politykę i nie powinien dyskutować na temat polityki. Węgiel to jest bezpieczeństwo nie tylko energetyczne, co jest sprawą oczywistą, ale to jest wolność kraju. Jeśli będziemy mieć własny nośnik energii, to będziemy niezależni. I jeśli ja dzisiaj słyszę profesorów po stronie, no nawet naszej, tego rządu, za którym jestem, na który głosowałem. I pan profesor mówi, że paliwo do kopalni jądrowych to nie jest paliwo kopalne, że energetyka jądrowa jest bezemisyjna. No to zapytam panie profesorze, a para wodna jest czy nie jest gazem emisyjnym? I tak dalej. Więc węgiel jest najważniejszy. Druga sprawa to jest taka, sami górnicy nie obronią węgla. Otóż ludzie mieli pretensje, Bogdan, do was, że tam podpisaliście porozumienie, że tak, górnicy tam dla siebie. No bo jak długo można walczyć, że tylko górnicy mają walczyć dla dobra całego kraju? Cały kraj tego nie rozumie. I mówią, o to wy znowu tam o coś walczycie, a myśmy i teraz górnicy oczywiście walczymy o dobro, o bezpieczeństwo kraju. Jeśli ktoś tego nie rozumie, że węgiel to jest bezpieczeństwo kraju, tak jak armaty, tak jak czołgi, tak jak własne wojsko, to jest właśnie bezpieczeństwo kraju. I muszą to rządzący zrozumieć. Oczywiście Unia Europejska nas podzieliła. Podzieliła nas na górników, na energetyków, na rolników, teraz na leśników nas będzie bronić. Po kawałku nam wydzierają nasze uprawnienia, nas, obywateli. Bo to nie ma znaczenia, czy ja jestem górnikiem, czy ojciec jest zakonnikiem, czy ja jestem emerytem, mój kolega jest górnikiem. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że jesteśmy Polakami. I to ma znaczenie, że nie możemy się dać podzielić. Jeśli walczymy, będziemy walczyć w przyszłości, za niedługo, o lasy. Wszyscy i wszystkich namawiam. Tak dzisiaj wszystkich namawiam o walkę o górnictwo. O węgiel, o niezależność. I tu musimy szukać właśnie sojuszników. Są sojusznicy. Oni się trochę boją, oni się trochę wstydzą. Myśmy, wspominałeś przed chwilą, Boguś, na antenie, że był prekop w Katowicach zrobiony. I czym się to różniło? Że myśmy zaprosili do głosu naukowców, którzy mają różne poglądy na sprawy klimatu. Dzisiaj sprawy klimatu, które przedstawia Unia Europejska, to jest jedna wielka ideologia. I tutaj zwracam się do pani, którą z szacunkiem wysłuchałem i darzę i tak dalej. Tylko nie ma co mówić tym ludziom, bo ci ludzie nie będą zaprzeczać sami sobie. To jest marksistowska ideologia, która mówi kłam, 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 a ci ludzie uwierzą. I kłamią o tym CO2 i tak dalej, i tak dalej. Przecież dlaczego tak sekowany był profesor Szyszko, którego już wspominaliście, zresztą świeć panie nad jego duszą, wieczne odpoczywanie, bo człowiek wspaniały, człowiek bardzo mądry. Ale on miał odwagę, i tu zwracam się do wszystkich naukowców, tych, którzy myślą tak jak powinni, prawda? On miał odwagę stanąć i powiedzieć w każdym miejscu, a byłem z nim w kilkunastu miejscach takich rzeczywiście ważnych, od konferencji światowych do wspominanego już, do wspominania w Brukseli przez siebie. On stał i mówił prawdę, on się nie bał tego. I teraz namawiam i proszę wszystkich o odwagę. Dzisiaj jest ogromna szansa dla górnictwa. I czy my mamy protestować tylko w Polsce o górnictwo? Otóż nie, myślę. Otóż najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy próbowali, pierwsza sprawa, to poszukać sojuszników dla węgla, dla bezpieczeństwa kraju. W kraju i w związkach zawodowych, czy w związkach pracodawców związanych z górnictwem, z energetyką węglową, ale również w u polityków tam w Unii Europejskiej. No myśmy tam pojechali raz, za pierwszym razem niewiele udało się zrobić. Więc życzę wam i gratuluję tych wszystkich rzeczy, które robicie, które robi mój kochany Związek Solidarność, ale trzeba szukać ludzi, trzeba szukać sojuszników do tego, żebyśmy obronili węgiel. Rozmawiałem z kilkoma posłami i senatorami. I oni opowiadają się, również myślą tak o górnictwie jak my. Tylko boją się, nie mają odwagi sami o tym powiedzieć. No więc trzeba by do nich dotrzeć, skontaktujmy się, Boguś, ja dam ci namiary, porozmawiamy z ludźmi. I ostatnia sprawa, niezwykle dla mnie ważna. Oglądałem taki cykl konferencji o leśnictwie, którą zrobiła Wyższa Szkoła w Toruniu. Gdyby się udało zrobić taką debatę właśnie o szansach górnictwa, zaprosić tam wspaniałych profesorów i naukowców, którzy nam wszystko to przybliżą i powiedzą. Przepraszam za moje przedługie tutaj gadanie, ale pozdrawiam bardzo serdecznie. Widzę szansę dla górnictwa. Podstawową rzeczą, którą trzeba by się dopomnieć, to o to, żeby z tego górnictwa, Boguś, to co od wielu lat żeśmy walczyli, żeby ściągnąć te dziesiątki podatków, prawda, które my płacimy i tak dalej. Jakbyś tam jeszcze zechciał o tym powiedzieć, ile to tych podatków jest, to pewnie ludzie chętnie by też usłyszeli. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, dziękuję i rzeczywiście tu nigdy nie byliśmy cenzurowani i nigdy cenzurowani nie będziemy, ani w telewizji Trwam, ani w Radio Maryja, ani w naszym dzienniku, który niedawno miał swoją rocznicę i serdecznie pozdrawiam wszystkich dziennikarzy, ojca dyrektora, ojca prowadzącego. Przepraszam za przydługie moje wystąpienie. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie, panie przewodniczący.
No bardzo chętnie z Kazimierzem się skontaktuję i Kaziu, będziemy pewnie chętnie tych polityków poznam, tylko też dobrze Kazimierz wierzę, że też byli politycy, czy są politycy, którzy dostali się do Europarlamentu i dzisiaj już myślą całkiem inaczej, tak? I na swoich Facebookach nie tak dawno jeszcze wypisywali, że gaz musi być paliwem przejściowym, od węgla trzeba odchodzić, więc a kiedyś byli bardzo, bardzo prowęglowi. Bardzo chętnie z Kazimierz się z tobą skontaktuję, bardzo chętnie się z tobą spotkam, żeby omówić pewne kwestie. Natomiast tak jak mówię, no nie chcę też, dajmy szansę jeszcze innym, żeby się dodzwonili.
Choć to słowo o tych podatkach.
Znaczy się, jest to bardzo dużo podatków, już teraz w tej ferworze tych wszystkich innych natłoczonych dokumentów jest kilka, chyba 6, 7 czy 8 podatków, które nie płacą żadne inne firmy, tylko górnictwo, więc jak będę tu po raz kolejny, mam nadzieję, to się przygotuję z tego i rzeczywiście wyjaśnię, jakie to są podatki, jakie to są kwoty, które obciążają tylko górnictwo węgla kamiennego.
Dziękuję. Jest telefon kolejny, bardzo prosimy.
Dobrze, nie będzie pochwalony z Chrystusa, Maria zawsze dziewica.
Teraz
Jacek z Południa Polski.
Pan Jacek, tak, prosimy.
Rozmowy są bardzo ładne i omawiają wiele ciekawych tematów, tylko wychodzą z pozycji takiej pesymistycznej. A trzeba zdawać sobie sprawę, że jesteśmy w przededniu III wojny światowej, która rozbije wszystkie dotychczasowe układy i nowa władza w sytuacji zagrożenia zewnętrznego będzie musiała postawić na bezpieczeństwo energetyczne i ujawnić prawdę o tym kłamstwie klimatycznym i nie wiązać się żadnymi takimi ograniczeniami dotyczącymi eksploatacji węgla. Musimy niestety jeszcze odeprzeć atak z zachodu i próbę przejęcia naszych zasobów. To jest warunek w ogóle przetrwania naszego jako państwa. A wtedy przyszłość Polski nie zjawi się bardzo optymistycznie, tak do głowa do góry. Szansa jest, tylko muszą nastąpić dosyć brutalne, dramatyczne wydarzenia, które zmienią sposób myślenia rządzących. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy, panie Jacku. Pan Jacek mówi, że my pesymistycznie...
Nie, no ja mam, ja zawsze mam głowę do góry. Jakbym myślał pesymistycznie, to tak jakby poddalibyśmy się jako górnicy już parę lat temu, jak, no tak jak wcześniej mówiłem, 40 lat już jest górnictwo likwidowane, wdrażane są różne restrukturyzacje i tak dalej, zamknięto kilkadziesiąt kopalń. Ja pamiętam czasy, gdzie było prawie 500 tysięcy górników pracowało w górnictwie, dzisiaj to jest 75 tysięcy, więc to jest to od lat. Natomiast jakbyśmy byli pesymistami, to pewnie byśmy już wszystko byśmy zaprzepaścili, nie walczylibyśmy nawet o to, cośmy wywalczyli, czyli tą umowę społeczną i tak dalej. I ten myślę, że może i pan Jacek ma rację, natomiast musi też spojrzeć na to, że wojna na Ukrainie też niczego nie zmieniła. No, koniunkturalnie, chwilowo był im potrzebny węgiel, więc się z nim zachłysnęli i jakby wrócili na chwilę do niego. Jak tylko się okazało, że można kupić ten węgiel raz gdzie indziej, dwa, jak można pewne rzeczy inaczej zorganizować, no to dzisiaj nie ma mowy o tym, żeby wydobywać w Polsce polski węgiel, żeby te brakujące tony, które kiedyś przychodziły z miliony ton węgla z Rosji, żeby zastąpić je polskim węglem i zainwestować. No już się o tym nie mówi. No, na początku się o tym mówiło, dzisiaj już się mówi o tym, że no, trzeba umowę realizować w tej wersji, która jest. Zresztą wcześniej o tym mówiłem, że będę chciał tego przypilnować. Oczywiście jesteśmy gotowi, że jeżeli zmieni się sytuacja, a oby tak było, to tak jak mówię, no mamy zasoby, mamy złoża i jeszcze raz powtórzę to, co powiedział też Kazimierz Grajcarek. No jest bezpieczeństwo energetyczne, tylko my od lat o tym mówimy, od lat już i jak tam był wspomniany świętej pamięci profesor Szyszko, mówią różni profesorowie, tylko tak jak mówię, jeżeli ktoś zaczyna mówić o węglu, ktoś zaczyna mówić o tym, że klimat się nie ociepla, że to są cykle i to jest od milionów lat, czy od setek tysięcy lat tak się dzieje, no bo po prostu jest sekowany, jest wyklinany, jest odsuwany, no mamy różne przykłady profesorów, nie będę przytaczał ich nazwisk, którzy po prostu no jeżeli mówią inaczej, to uważa się ich za oszołomów, jak to mówią, tak? Bo jest religia klimatyczna, bo jest kierunek nadany, bo tak trzeba mówić, taka jest moda i w tym kierunku trzeba iść. No niestety też bardzo dużo ludzi w Polsce się na to łapie, bo też mamy przykłady, że ludzie wydali tysiące złotych na fotowoltaikę, na różne rzeczy i dzisiaj tego żałują, no bo to się nie sprawdza, to nie spełnia swojego zadania.
Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam ojca i pana Górnicka.
Witamy.
Nie jestem ekspertem. Proszę ojca, od górnictwa jestem stomatologiem, ale w Solidarności byłam, już mam swoje lata po 70 i wszystko to doskonale rozumiem i zawsze byliśmy za górnictwem i większość osób jest za górnictwem, tylko ci, co dużo krzyczą, to się na niczym nie znają, a Unia to przecież to nie są ludzie wykształceni, tylko dorwał się po mają stanowiska, mają te i teraz chcą kierować całą Europą, a my sobie na to nie pozwolimy. My Polacy walczymy stale, wiecznie i będziemy walczyć. Ja popieram górnictwo, przecież mamy tyle węgla, trzeba tylko unowocześnić chyba te metanowe, żeby nie wybuchały związki i nasz węgiel jest złotym czarnym złotem i powinniśmy właśnie być przy węglu, a jeżeli rządzący, ja jestem za Solidarnością, tylko oni są tak skołowani przez tą Unię, że już sami nie wiedzą, co mają mówić, a tu trzeba twardo, tak jak był Piłsudski, jak wszedł do Sejmu, to powiedział, co myśli. I tam trzeba to samo.
Tak.
Nie damy się, bo my jesteśmy dumny naród, pracowity naród i wierny naród Matce Najświętszej Panu Jezusowi i wiara nas ochroni, tak jak chroni Polaków od wielu, wielu wieków. Nie będę dłużej już przedłużać. Pozdrawiam. Proszę być w dobrej myśli, a jak nie, to wyjdziemy na ulicę, jak broniliśmy radia w telewizji Trwam. I już.
Dziękujemy pani Ewo.
I nie ma innego wyjścia. Niech zdecydują nie będą nas obrażać faszystami tymi, bo my nie jesteśmy faszystami, faszystami są oni, a my jesteśmy dumnym narodem i wiernym narodem swojej ojczyzny. A jeszcze ostatnio oglądałam w telewizji Puszczę Białowieską, to się serce kraje. Ja bym spakowała te korniki w tych
Dobrze, pani Ewo, już dosyć robi gorąco troszeczkę w tej pani historii, ale myślę, że głos i intencje zrozumieliśmy. Panie przewodniczący, słowo, komentarz.
No mogę się tylko zgodzić, no trzeba będzie walczyć, jeżeli tak będzie. No na pewno w jednym ma pani rację, że w większości w Unii Europejskiej to są ludzie, którzy nie zrobili kariery politycznej we własnych krajach. Patrz Timmermans, patrz ten drugi Holender, który jest głównym wrogiem Polski. No więc to są ludzie, których nikt tam u siebie by nie wybrał i nie wybrał, no a oni robią dalej i chcą rządzić. I u siebie w kraju sobie nie poradzili, a chcą rządzić całą Unią Europejską. I tu się zgadzam. Natomiast, no tak jak mówię, Nasz rząd temu ulega, no, z różnych względów. No, ojciec Tadeusz mówił, że, no, że niestety też, no, trzeba lawirować, no, wiadomo, między tym. Natomiast, no, tak jak mówię, no, w końcu trzeba będzie powiedzieć, po jakiej stronie się stoi, za czym się opowiadamy, tak. Więc myślę, że ten czas za niedługo nadejdzie, bo jak ich wojna nie nauczyła niczego, to może coś innego ich nauczy. Oby tak się stało, że rzeczywiście w tych różnych krajach, gdzie rządzą dzisiaj jeszcze rządzą neoliberałowie i lewacy, no dojdzie do zmiany władzy, tak się to stało chociażby we Włoszech. Natomiast no już widzimy, co się dzieje. No dzisiaj może nie tyle ze satysfakcją, ale patrzę na to, że rząd złożony z lewicy i zielonych w Niemczech, no, posyła policję na swoich kolegów ekologów, którzy gdzieś tam chcą, bronią się przed tym, żeby nie wybudowano kopalni węgla brunatnego. No więc może to jest ten czas, że ekonomia, czyli kieszeń, zmusi ludzi do tego, do zmiany myślenia i do powrotu do tańszej energii, a ta tania energia to jest przede wszystkim z węgla.
3 minuty zostały do końca. Przyszłość polskiego węgla. Panie przewodniczący, jeden ze słuchaczy, pan Jacek, mówił, że tak trochę pesymistycznie. Zatem jaka ta przyszłość polskiego węgla? No bo trochę się nadziei pojawiło dzięki naszym słuchaczom w tym temacie, który podejmujemy dzisiaj.
No ojcze Grzegorzu, no może tak, tylko tak jak powiedziałem, no nadzieja, jak to ktoś powiedział, nadzieja umiera ostatnia, więc myślę, że nadzieja jest. Natomiast my też, przynajmniej ja, nie możemy żyć w górnictwie tylko nadzieją. Musimy też, powiedzmy, realnie i stąpać twardo po ziemi, bo jeżeli rzeczywiście i ta sytuacja na Ukrainie, tak wcześniej mówiłem, i te inne rzeczy nie nauczyły, już nie mówię o elitach europejskich, ale elit polskich, tego, że rzeczywiście bezpieczeństwo, to co mówił Kazimierz, że bezpieczeństwo, że własne źródła i tak dalej, no to my musimy teraz przypilnować, tak mówiłem, stąpać twardo i zabezpieczyć tych ludzi po to, żeby ta umowa była notyfikowana. Jeżeli ona będzie notyfikowana i będzie to bezpieczeństwo, że to rzeczywiście te 28 lat jeszcze i będą ludzie zabezpieczeni, że dopracują do emerytury, no to wtedy pewnie będzie można też zacząć jeszcze o ten węgiel może zawalczyć, tak? Ale tu trzeba mieć jeden front zamknięty, trzeba mieć to bezpieczeństwo, a potem można rozmawiać i tak powiedział też Kazimierz, można organizować konferencje, można wykorzystać, pewnie brzydko powiedziane, skorzystać z uprzejmości i Telewizji Trwam, i Radia Maryja, i taką konferencję zorganizować.
Bardzo dziękujemy. Pan Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność, był z nami. Bardzo dziękujemy, panie przewodniczący.
Szczęść Boże, dziękuję, dobranoc wszystkim, spokojnej nocy.
Dziękujemy, szczęść Boże, dziękujemy za poświęcony czas, no i za tę wspólną refleksję na temat polskiego górnictwa, polskiego węgla. Dziękuję również Państwu za rozmowy, za telefony. One dalej dzwonią. Czas nam się skończył tej dzisiejszej audycji, ale będziemy do tematów wracać, tym bardziej, że jak słyszeliśmy, w najbliższych dniach, tygodniach będą się ważyły bardzo ważne kwestie i będą podejmowane ważne decyzje również w sprawie górnictwa i polskiego węgla. Bardzo dziękuję za wspólny czas rozmów niedokończonych.